Dzień dobry, tu autorzy wystawy Rafał Dominik
i Szymon Żydek.
Będziemy oprowadzać Was po wystawie Sztuka w naszym wieku.
Sztuka współczesna często wydaje się trudna i niezrozumiała, choć niekoniecznie tak jest.
Tak, sztuka to jest coś generalnie dobrego i potrzebnego i właśnie o tym opowiada nasza wystawa.
Możecie myśleć o niej jako o rodzaju przewodnika
albo instrukcji obsługi,
która pozwoli Wam rozpocząć bądź pogłębić relacje z artystami i sztuką współczesną.
Zaczynamy!
Naszą wystawę otwiera instalacja inspirowana internetowymi memami, takimi, które dotyczą różnych stereotypów na temat różnych zawodów. Do jej stworzenia wybraliśmy prace, które ilustrują, co o artystach myślą bądź mogą myśleć różni ludzie, na przykład rodzice, sąsiedzi albo przyjaciele. Wykorzystaliśmy w niej obrazy Karola Wierusza-Kowalskiego, Marcina Maciejowskiego, Olafa Brzeskiego, Jerzego Kałuckiego oraz Przemysława Mateckiego. Wybór obrazów nie przysporzył nam większego problemu. Artyści współcześni używają tylu różnych środków wyrazu, że właściwie łatwo ilustrować nimi różne stereotypy.
Tak. Wyobraź sobie, że jesteś artystą. Jak myślisz, co myślą o tobie wtedy twoi sąsiedzi?
No, pewnie myślą, że maluję obrazy i do tego ładne obrazy.
I pewnie realistyczne.
Mhm.
A na przykład twoi znajomi?
No, że jest niezły ze mnie imprezowicz. Cały czas chodzę na jakieś wernisaże.
A rodzice pewnie nie do końca są w stanie zrozumieć w ogóle, czym się zajmujesz.
No, nie do końca. Właściwie to cały czas mówią mi, że powinienem znaleźć sobie jakąś prawdziwą pracę.
Ale za to twój partner?
No, mówi, że tworzę same natchnione rzeczy.
A sam o sobie co myślisz?
Że robię coś naprawdę ważnego, coś, co pozwala mi rozumieć świat, ale też innym ludziom pozwala stawać się lepszymi. No, a przy tym mam nadzieję, że kiedyś będę bogaty i sławny.
No właśnie. I oczywiście zdarza się, że to, co różni ludzie myślą o artystach, nie zawsze zgadza się z tym, co artyści myślą o sobie sami. Nie można oczekiwać od współczesnego artysty, że będzie malować tylko realistyczne obrazy, na przykład jelenie na rykowisku. Jest to logika działania trochę z XIX wieku, a niekoniecznie jest ona atrakcyjna z perspektywy 2015 roku. I tutaj właśnie rodzi się takie wzajemne niezrozumienie i błędna wizja tego, kim jest artysta, błędne stereotypy.
Aha, czyli trochę jest ze sztuką tak jak ze starym znajomym, którego spotyka się po wielu latach i okazuje się, że zajmuje się już dzisiaj kompletnie czymś innym niż przy ostatnim spotkaniu.
Dokładnie. Od początku XX wieku sztuka rozpędziła się. Artyści przestali ograniczać się tylko do malarstwa albo rzeźby czy rysunku i otworzyli się na nowe media i tematy. I niektórzy z nich stwierdzili nawet, że nie muszą już tworzyć materialnych dzieł sztuki, wystarczy tylko sama idea i praca z ludźmi. Nie były to jednak takie jakoś kompletnie nieprzemyślane i arbitralne decyzje, choć oczywiście jeśli patrzy się na nie w oderwaniu od kontekstu i historii, mogą się takimi wydawać.
Lepiej chyba myśleć o sztuce jako o takim rodzaju sztafety. Decyzje jednego artysty rzutują na działania kolejnych. Zazwyczaj zaś to, co w pracy artystów współczesnych jest dla nas niezrozumiałe, a może nawet kontrowersyjne, jest w jakiś sposób zawsze logiczną konsekwencją tego, co w sztuce wydarzyło się wcześniej.
Tak.
Chodźmy dalej.
Kolejnym elementem naszej wystawy jest grupa rzeźbiarska, którą widzimy na środku pierwszej sali, pod tytułem Life HD.
To taka historia sztuki w pigułce.
Ale ze wskazaniem na konkretne zagadnienie historii sztuki, czyli odwzorowywanie przez sztukę rzeczywistości, czyli tak zwany realizm.
To, co robią artyści, jest zawsze w zasadzie w pewnym stopniu reakcją na to, co się dzieje w zewnętrznym świecie.
Tak. Zaczynając już od naskalnych rysunków i pierwszych bardzo prostych rzeźb, wielu historyków twierdzi w ogóle, że były one nie tylko sposobem na opisanie rzeczywistości otaczającej tych pierwotnych ludzi, ale nawet próbą jej zawłaszczenia i podporządkowania sobie.
W zasadzie tak samo możemy patrzeć na bliższy nam nowożytny rysunek, malarstwo i rzeźbę, czyli coś, co możemy oglądać właściwie w każdym muzeum w różnych miastach, które odwiedzamy. Przez wiele stuleci artyści prześcigali się w tym, kto bardziej doskonale przedstawi realny świat. Ale prawie 200 lat temu reguły gry uległy przewartościowaniu. Wszystko zmieniło się około 1826 roku we Francji. To właśnie wtedy pierwsza fotografia stoczyła symboliczną walkę z ostatnim obrazem realistycznym.
No tak, ponieważ fotografia okazała się jednak dużo bardziej precyzyjna, szybka, jeżeli chodzi o dokumentowanie rzeczywistości.
I pojawienie się tej nowej techniki artystycznej w pewnym sensie zdeklasowało tę starą, tradycyjną, jaką jest malarstwo odwzorowujące rzeczywistość.
Ale może właśnie jest tak, że uwolniło malarstwo od tego obowiązku bycia takim medium, które jest realistyczne, i dzięki temu mamy dzisiaj sztukę abstrakcyjną, geometryczną, surrealistyczną i z powrotem także realistyczną, ale już w zupełnie innym sensie niż kiedyś.
No tak, w zasadzie ludzie zarówno chcą naśladować rzeczywistość, jak i zmieniać ją i kreować jej własne wersje. Dlatego oprócz realistycznych przedstawień i prób odwzorowania rzeczywistości w wersji 1 do 1, od zawsze towarzyszyła nam potrzeba kreowania rzeczy, których w świecie nie ma, jakichś abstrakcyjnych idei, tak jak na przykład muzyka.
Tak, muzyka jest dobrym przykładem, też niezłym przykładem są filmy, ponieważ generalnie wydaje mi się, że w sztuce i w takich mediach, które opowiadają historię, chodzi o atrakcyjność i wiarygodność tej historii, którą się opowiada. A im lepiej jakieś medium naśladuje rzeczywistość, tym bardziej jest wiarygodne jako medium. I tak na przykład filmy poniekąd są realistyczne, ale na przykład żaden film nie trwa 24 godzin. A jednak mimo to nadal uznajemy, że jest to jedno z takich głównych mediów, które dzisiaj opowiadają różne historie.
Podobnie jest chyba z fotografią. Teraz dzięki temu, że każdy właściwie ma świetny aparat w telefonie komórkowym, to jedno z najbardziej dostępnych i realistycznych mediów, jeżeli chodzi o odwzorowywanie otaczającej nas rzeczywistości.
Dokładnie. Możemy wyobrazić sobie, że pewnego dnia wychodzimy z domu i widzimy UFO. Jeżeli zrobimy temu zdjęcie i pokażemy znajomym, no to jakby no, większość osób nam raczej uwierzy, a jeżeli byśmy zaś wyszli z domu i narysowali to, co zobaczyliśmy i pokazali to potem znajomym, to nikt by nie uwierzył. Każdy by pomyślał, że to jest inwencja artysty i wymysł, a nie odwzorowanie czegoś prawdziwego.
Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do naszej krótkiej historii sztuki. W przeciągu ostatnich 100 lat nastąpiło jeszcze jedno rewolucyjne wydarzenie.
Tak, masz na myśli pisuar.
Tak, pisuar, a właściwie jego autora, Marcela Duchampa, który całkowicie zmienił reguły funkcjonowania sztuki. W 1917 roku dokonał on pewnego eksperymentu. Postanowił zgłosić zwykły pisuar, taki jak można znaleźć w toaletach, na wystawę sztuki współczesnej. Chciał sprawdzić w ten sposób możliwość wprowadzenia do świata sztuki zwykłego obiektu, takiego, z jakim stykamy się w naszym życiu codziennym. Ten eksperyment się udał. Pisuar nie tylko został zaakceptowany na tę wystawę, ale nawet stał się jedną z najważniejszych prac w historii sztuki XX wieku, do której często odnoszą się inni artyści. Okazało się, że ten ruch był dla nich bardzo odświeżający. Nie musieli już tworzyć kopii realnych przedmiotów, mogli raczej zająć się robieniem swoich własnych przedmiotów, które mogą funkcjonować tak samo jak te realne. Od czasów Duchampa coraz trudniej nam jest wyznaczać jasną granicę pomiędzy tym, co jest, a co nie jest sztuką. Ta sytuacja otwiera przed sztuką duże możliwości, choć niekoniecznie ułatwia sprawę nam, odbiorcom sztuki. Przejdźmy teraz do ostatniego elementu tej sali, ściany, na której zawiesiliśmy dwie prace: Magdaleny Abakanowicz oraz obraz abstrakcyjny Sławomira Pawszaka.
Ze sztuką jest podobnie jak z muzyką. Są tytuły,
Które nie zawsze odnoszą się do tego, o czym jest dzieło,
są albumy,
czyli wystawy.
są gatunki, są wykonawcy, nurty i tak dalej. I podobnie jak ze sztuką, nie trzeba być ekspertem, żeby ocenić, czy coś ci się podoba, czy nie.
Muzyka w niezauważony sposób towarzyszy nam w codziennym życiu. Mimo, że jeśli by się zastanowić, jest nawet bardziej abstrakcyjna niż malarstwo abstrakcyjne.
No właśnie. A mimo to, że to jest taki bardzo abstrakcyjny byt, jesteś w stanie określić, co ci się podoba, a co ci się nie podoba, a co więcej, nawet jesteś w stanie skakać pomiędzy gatunkami muzyki i wyłapywać to, co dla ciebie jest istotne w różnych gatunkach muzyki, nie zważając na to, czy to jest twój gatunek muzyki, czy nie.
Ze sztuką w zasadzie jest bardzo podobnie. Może akurat jakaś praca opowiada o czymś, co sam przeżyłeś, albo przypomina ci jakąś rzecz, którą widziałeś, a może po prostu jakiś gatunek sztuki, jakiś rodzaj malarstwa jest ci całkowicie obcy i nie czerpisz przyjemności z oglądania takich obrazów.
Weźmy na przykład pracę Magdaleny Abakanowicz. Jest to artystka, która słynie z monumentalnych rzeźbiarskich form z wykorzystaniem różnych tkanin i materiałów, to są tak zwane abakany. I taka też jest ta praca, na którą właśnie patrzymy. Jest bardzo monumentalna, mroczna, włochata, ciemna, tajemnicza. Jeśli miałbym porównać to z jakimś gatunkiem muzycznym, byłby to prawdopodobnie heavy metal.
A obok wisi obraz Sławomira Pawszaka. To obraz, który właściwie nie przedstawia żadnej konkretnej rzeczy. Ale mimo to, patrząc na niego, zaczynamy odczuwać jakieś odczucie dziwności. To taki obraz trochę zrobiony niechcący. A jednak mimo tej bardzo prostej i zredukowanej formy jest w nim coś bardzo hipnotyzującego i wciągającego. To taka programowa nieprzedstawieniowość, którą prezentuje malarz Sławomir Pawszak. I właściwie to kojarzy się on nam z muzyką
techno, elektryczną, minimalistyczną.
Wchodzimy teraz do następnej sali. Zmieniamy optykę od patrzenia na sztukę jako całość do rozpatrywania konkretnych prac. W tej sali głównym elementem jest mural autorstwa Rafała, co robi artysta, zanim namaluje obraz. Widzimy na nim dzień z życia zwykłego artysty, które, tak jak my wszyscy, w ciągu dnia spotyka się z różnymi ludźmi, czyta gazetę, ogląda różne przedmioty, coś go inspiruje, co innego go denerwuje. I właściwie dzieło sztuki, które powstaje jako wynik tych wszystkich doświadczeń, jest takim skondensowanym doświadczeniem danego artysty. I właśnie o tym będziemy opowiadać w tej sali.
Tak, ponieważ obrazy można czytać na różne sposoby, ale zazwyczaj metaforycznie można powiedzieć, że to, co jest w obrazie, czy na obrazie, to bardzo często są konkretne te sytuacje, które widzimy jako scenki na muralu. Oczywiście można dzieła interpretować na miliardy sposobów, ale zazwyczaj bardzo rzadko jest tak, że obraz mówi o niczym, a nawet jeżeli programowo mówi o niczym, to jest to świadome i wyczuwalne.
No dobra, no to co? Zaczynamy zwiedzanie. Pierwszą pracą, nad którą chcieliśmy się pochylić, jest obraz Włodzimierza Pawlaka. Notatka o sztuce. Włodzimierz Pawlak to taki trochę malarz, a trochę filozof sztuki. I na przykładzie tej pracy chcieliśmy przetestować strategię doświadczania sztuki jako metaforę.
Tak, bo też taka jest ta praca. Z jednej strony jest bardzo materialna i techniczna, ale z drugiej w takim głębszym poziomie jest bardzo refleksyjna, poetycka, bardzo emocjonalna, może gdzieś nawet filozoficzna.
Widać tutaj na tym obrazie każde pociągnięcie pędzla. Właściwie to można go widzieć jako kolekcję różnych pociągnięć pędzla. Podstawowych gestów, którymi dysponuje każdy malarz i z których to gestów składa się każdy obraz.
Tak, i na pewno ta praca jest taką autorefleksją malarza, może spacerem po głowie artysty. Używając porównań spoza świata sztuki, moglibyśmy powiedzieć, że Włodzimierz Pawlak jest takim stolarzem, który przestał się interesować robieniem mebli, a bardziej zaczęły go interesować same narzędzia, którymi dysponuje, czyli imadła, piły, młoty, gwoździe. Ale te plamy, które widzimy na obrazie, są tu też trochę zostawione jak ślady na śniegu. Możemy sobie nawet wyobrazić proces, jaki doprowadził do powstania tego obrazu. Oczywiście do tego trzeba być malarzem, albo przynajmniej mieć mniej więcej jakiś ogląd, jak wygląda proces malowania obrazu. Więc ta praca jest trochę taka techniczna dla innych techników tego medium. Taki inside joke. Ale z drugiej strony każda ta plama może też być odczytana jako zapis jakiejś emocji, którą w danym momencie odczuwał malarz. Coś jak emoji, których używamy pisząc wiadomości na telefonach czy komputerach.
A z drugiej strony patrzymy tutaj na warsztat rozumiany jako kolekcja przedmiotów. Każdy w swoim życiu coś kolekcjonował. Nieważne, czy są to kapsle, resoraki, lalki czy kartki pocztowe. Przedmiotem kolekcjonowania mogą być również narzędzia. I tutaj w wypadku Włodzimierza Pawlaka, czyli malarza, będą to oczywiście farby i pędzle. Kolejny obraz na naszej wystawie to praca Edwarda Dwórnika. Artysty, który jest w pewien sposób wcieleniem stereotypu artystycznej bohemy. Dwórnik to trochę kronikarz, trochę bywalec, a trochę taki zawadiaka.
Tak, i myśląc o jego pracach i patrząc na jego pracę, trudno nie czytać ich właśnie przez pryzmat tej bardzo mocnej osobowości artysty.
Taka jest też ta gablota.
I umieściliśmy w niej dwie największe pasje artysty, czyli trochę miasta, trochę mapy, trochę pocztówki, a z drugiej strony samochody, które też wiążą się z przyjemnościami życia.
Zatrzymajmy się teraz przy obrazie Basi Bańdy. Jej prace często interpretowane są jako emanacja ruchu feministycznego malarstwa, odnoszącego się do kwestii kobiecości, motywów dziewczęcych i tym podobnych. Nas jednak nie interesowało tutaj wpisywanie pracy Basi w żaden nurt intelektualny, tylko raczej chcieliśmy na jej przykładzie przetestować strategię odczytywania dzieła sztuki przez pryzmat naszych oczywistych doświadczeń.
Tak, bardzo często rzeczy odwołujemy do samych siebie, jeżeli chodzi o wielkość czy emocje. I tutaj chcieliśmy pokazać, w jaki sposób kluczem do interpretacji może być właśnie jakieś przeżycie, które sami przeżyliśmy. W naszym wypadku to jest dziwna historia, zasłyszana przypadkiem bądź przeczytana w gazecie.
Kiedy wybieraliśmy pracę na wystawę, od razu przypomniała nam się pewna niesamowita opowieść, przeczytana w lokalnej gazecie w Kurierze Zamojskim. Opowiadała ona o kobiecie, która wtargnęła do tamtejszego ogrodu zoologicznego, sforsowała barierki i przedostała się do pawilonów zoologicznych.
Tak, i narobiła przy tym sporego rabanu. Zdemolowała wnętrze motylarni, zjadła jedzenie dla małp, wypiła butelkę płynu do mycia podłóg, a na koniec zażądała noża, którym mogłaby odciąć sobie głowę.
Nie do końca wiadomo, co kierowało młodą mieszkanką Zamościa. Jednak ten obraz Basi Bańdy zdaje się być ilustracją właśnie do tego artykułu opisujący zdarzenie z zamojskiego zoo.
A być może nawet nią jest, bo malarka w innych swoich pracach korzysta często z takich prawdziwych, ale niesamowitych opowieści, które wygrzebuje gdzieś w kronikach kryminalnych lokalnych gazet.
Czasem więc takie bardzo osobiste spojrzenie na pracę, bez odwoływania się do szerszego kontekstu teoretycznego, może się okazać równie owocną strategią.
Spójrzmy teraz na pracę Jana Dobkowskiego po przekątnej w drugim rzędzie gablot. Jan Dobkowski, malarz i rysownik. Tutaj widzimy jego obraz Prowadził ślepy ślepego. I tutaj chcielibyśmy zilustrować, jak wygląda taki pakiet minimum, jeżeli chodzi o odczytywanie prac. W tym wypadku pakiet minimum oznacza bardzo szybkie i proste skojarzenia.
Taki trochę jest też ten obraz. Ma bardzo prostą konstrukcję. Malarz wykorzystał dwa kontrastowe wobec siebie dopełniające się kolory, których zmieszanie tworzy obraz Prowadził ślepy ślepego. I ten obraz jest świetnym przykładem na to, jak można interpretować dzieło sztuki przez taką serię luźnych skojarzeń.
Tak, i w gablocie zebraliśmy kolekcję przedmiotów, które na pierwszy rzut oka kojarzyły nam się z tą pracą, wywołując u nas podobne uczucia do tych wywoływanych przez sam obraz.
W skrócie zadaliśmy sobie pytanie, z czym kojarzy ci się ta praca?
Dając odpowiedzi, zupełnie nie przejmowaliśmy się tym, że czasem nasze skojarzenia mogą wydawać się super proste albo niepoważne. W końcu nie każdy obraz to bitwa pod Grunwaldem. Czasem przychodzi nam zetknąć się z pracami, które skupiają się na błahych rzeczach albo wręcz są humorystyczne, a nie czyni to ich jednak z tego powodu gorszymi czy niepotrzebnymi. Tak jak z muzyką, znowu, nie można przez cały czas słuchać tylko muzyki poważnej, bez lekkich kompozycji, bo wtedy świat byłby dużo mniej znośnym miejscem.
Przejdźmy teraz do kolejnej pozycji w naszym zestawieniu. Jakub Wojnarowski, Quadratum Negrum, czyli Czarny Kwadrat.
Wybraliśmy tą pracę, ponieważ chcieliśmy zilustrować strategię odczytywania dzieła przez pryzmat sposobu myślenia twórcy.
Jakub jest artystą, który właściwie specjalizuje się w różnego rodzaju teoriach spiskowych. Tropi połączenia pomiędzy z pozoru niepowiązanymi ze sobą sprawami czy motywami. W jego umyśle zaczynają one się składać w jedną logiczną całość.
I ta praca nie jest wyjątkiem, jest częścią większego cyklu na nowo opowiadającego historię sztuki modernistycznej. Artysta wykorzystuje i zestawia motywy wizualne obecne w kulturze europejskiej od wielu stuleci, np. kamień z grafiki Melancholia Albrechta Dürera, wieże Babel, symbole masońskie oraz symbole platońskie. I za pomocą tych starych symboli artysta opowiada nowe historie. Czasami takie, z którymi te symbole pierwotnie nie miały zbyt wiele wspólnego.
W tym dziele interesowało nas coś jeszcze. Jak wygląda praca nad uknuciem takiej teorii spiskowej?
Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Jest to równie syzyfowa praca, co ustawianie właśnie takiej piramidy przedmiotów. Na pierwszy rzut oka jest kompletnie bez sensu i nie ma szans, żeby taka konstrukcja się utrzymała i była stabilna dosłownie i w przenośni. Ale nie wiadomo dlaczego jakimś cudem wszystkie te elementy się równoważą i całość jest nad wyraz stabilna i na pewno słuchaczu drogi uwierzyłeś albo przynajmniej cię zaciekawiła jakaś teoria spiskowa i wydała się super prawdopodobna.
Innym przykładem takiej wizualizacji może być książka zapisana przypadkowymi literami. Z dystansu wygląda jak normalny tekst, a przy bliższym spojrzeniu okazuje się, że litery nie składają się w żadną logiczną całość.
Tę salę zamyka praca Józefa Petruka, Maska, która powstała gdzieś w połowie lat 70. XX wieku.
Pracując nad gablotą dla tej pracy, przyjęliśmy strategię patrzenia na dzieło sztuki, którą można by było nazwać mondrala.
Czyli patrzymy na pracę przez pryzmat historii sztuki, co wiemy na temat tego, co się działo przed tą pracą i po pracy.
To strategia, która wymaga od odbiorcy posiadania pewnej podstawowej wiedzy.
Każda praca może być odczytana jako gra z historią sztuki. Tylko jedne są świadome, drugie są nieświadome. Ta na przykład jest stylizowana na prehistoryczne rzeźby albo na taki plemienny totem i wydaje się być jednak świadomą grą z historią sztuki, może nawet pociągnięciem dalej tej jakiejś historii porzuconej laty temu.
Tak, taki zestaw zainteresowań artysty, który inspiruje się pierwotnymi emocjami, jakimś sposobem ich materialnego odwzorowania, to prąd silnie obecny w sztuce europejskiej gdzieś od początku XX wieku, czyli od czasu, kiedy Sigmund Freud stworzył swoją teorię nieświadomości i kiedy kolejne wyprawy etnograficzne i antropologiczne przywoziły informacje o zwyczajach i kulturze plemion afrykańskich. Ta nowa, nieznana dotąd estetyka stanowiła silny impuls dla artystów w Europie. Impuls, który w pewnym sensie trwa do dzisiaj i echa jego możemy oglądać na przykład w tej rzeźbie. Znajdujemy się w ostatniej sali naszej wystawy.
Pokazujemy tutaj, w jaki sposób sztuka odnosi się do rzeczywistości i jak dochodzi między sztuką i życiem do sprzężenia.
Upraszczając, sala ta podejmuje pytanie o sens zajmowania się sztuką. Nie o sens poszczególnych prac tworzonych przez artystów, lecz raczej o ogólny, praktyczny wymiar ich nie zawsze praktycznych działań.
Co wynika z tego, że artyści tworzą pracę? I dlaczego sztuka wciąż istnieje i ma się całkiem nieźle, mimo tego, że wiele z jej przejawów pozbawionych jest praktyczności?
I czy sztuka zaczyna się w pracowni artysty, a kończy w galerii lub w muzeum?
Żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania, musimy ponownie spojrzeć na sztukę z szerokiej perspektywy. Zdecydowaliśmy się użyć do tego celu uproszczonej i lekko zmodyfikowanej wersji makiety ilustrującej obieg wody w środowisku naturalnym.
Na początku widzimy przysłowiową drogę, jaką artysta przechodzi w swojej twórczości. Jego prace są coraz bardziej radykalne, testuje kolejne rozwiązania, porzuca jakieś drogi, a może podąża za jakimiś nowymi ścieżkami. Na szczycie góry jego myśli osiągają stadium pełnego rozkwitu.
A następnie zaczyna się proces rozpowszechniania dzieła. Widzimy, że praca trafia na wystawę, jest dyskutowana, inspiruje ludzi z kręgów artystycznych, ze świata mody czy muzyków, trafia do prywatnej, publicznej kolekcji i ten przekaz pracy staje się coraz bardziej doceniany, weryfikowany przez środowisko i trafia coraz dalej.
I dochodzimy tutaj do momentu, kiedy konkretnie ta praca czy sposób myślenia artysty zaczyna być szeroko użytkowany. W tym momencie pierwotna idea, która stała za pracą, może być już bardzo rozrzedzona, a czasem nawet bardzo trudno dostrzegalna. Mimo to, pomiędzy konkretnym przedmiotem a jego bezpośrednim początkiem nadal zostaje zachowane to samo źródło.
I tutaj znowu pomocne okazują się analogie z muzyką. Na przykład punk był najpierw bardzo undergroundowym gatunkiem muzycznym, a z biegiem czasu stał się bardzo popularny i wszedł do mainstreamu. Tak samo bywa z eksperymentami naukowymi, które też wydarzają się w jakichś oddzielnych, zamkniętych laboratoriach i obraz naukowca zazwyczaj jest taki, że jest to jakiś szaleniec z potarganymi włosami, który mówi, używając cyfr zamiast słów, a koniec końców po 10, 15, 100 latach wszyscy czerpiemy korzyści z tych wynalazków, które kiedyś były uznawane za szaleństwo.
Patrząc jednak na naszą makietę, widzimy, że posiada ona rozbudowany system podziemnych tuneli. To wszystko, co w nich umieściliśmy, to rzeczy, myśli, pomysły i idee, które nigdy nie trafiły do tego głównego obiegu, o którym mówił Rafał, tylko wypadły z niego albo z jakiegoś powodu zostały z niego wyrzucone, wychodząc z powszechnego użycia. Innymi słowy, z mainstreamu przechodzą do undergroundu.
I to, że przenoszą się do tego undergroundu, nie znaczy wcale, że one są nieudanymi próbami albo w żadnym wypadku nie są gorsze. Są po prostu innymi wersjami aktualnie panującej estetyki. I wszystkie te idee i pomysły i rzeczy nie giną, a raczej trwają w takim stanie zawieszenia. Możemy pomyśleć, że jest to taki nawóz, który potencjalnie zainspiruje kolejne pokolenie artystów.
W ten sposób, metodą kopiuj-wklej, można by było powielać nasz model w nieskończoność. Nowe cykle mogą trwać do siebie równolegle, krzyżować się lub powstawać jako wynik inspiracji właśnie tym, co pozostaje ukryte bądź zawieszone pod ziemią. Za makietą umieściliśmy wybór 11 prac autorstwa Tadeusza Dominika, Krzysztofa Żwirblisa, Doroty Buczkowskiej, Henryka Starzewskiego, Katarzyny Przyzwańskiej, Krzysztofa Bednarskiego, Lecha Okołowa, Piotra Janasa, Jerzego Nowosielskiego, Ryszarda Winiarskiego i Jerzego Tchórzewskiego.
Prace zestawiliśmy z przedmiotami codziennego użytku i pokazujemy tutaj ich wzajemne powiązania tematyczne albo estetyczne. To jest taki praktyczny test teorii, którą pokazujemy na makiecie.
Czasem te relacje, choć przypadkowe, wydają się być bardzo bezpośrednie, jak w przypadku obrazu Henryka Starzewskiego i konsoli do gier, które pokazujemy w prawym rogu ściany.
A innym razem polegają na świadomym zapożyczeniu, jak w przypadku architektów opracowujących projekt termomodernizacji bloków na osiedlu Chrobrego w Poznaniu, którego zdjęcie widzimy powyżej, którzy przy opracowywaniu projektu balkonów skorzystali z metody tworzenia kompozycji opracowanej przez Ryszarda Winiarskiego. o ich finalnym kształcie zadecydował rzut kostką.
Wszystko to dowodzi, że sztuka nie funkcjonuje w pustce. Tworzy nowe trendy, ale też sama nie pozostaje obojętna na to, co dzieje się dookoła.
Można pomyśleć, że jest to trochę taki morał całej wystawy. To przenikanie się sztuki i życia wydarza się na co dzień, a wizyty na wystawach i w galeriach sztuki współczesnej mogą z jednej strony wyostrzyć nasze spojrzenie na ten proces, a z drugiej strony należy pamiętać o tym, że znajdujemy się w takich miejscach, gdzie odbywają się eksperymenty i dopiero to przejście, kiedy sztuka wychodzi z galerii czy z pracowni artystów, zostaje wprowadzona wtedy tak naprawdę do takiego obiegu.
Na tym kończy się nasza wystawa. Dziękujemy za wspólne zwiedzanie.
Mamy nadzieję, że udało nam się co nieco wyjaśnić i zachęcić do własnych poszukiwań.
Do zobaczenia. Wystawa Sztuka w naszym wieku przygotowana została z okazji jubileuszu 15-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING jako efekt współpracy z zespołem Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Autorzy wystawy:
Rafał Dominik i Szymon Żydek.
Artyści:
Magdalena Abakanowicz, Basia Bańda, Krzysztof Bednarski, Olaf Brzeski, Dorota Buczkowska, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Edward Dwórnik, Piotr Janas, Jerzy Kałucki, Marcin Maciejowski, Przemysław Matecki, Jerzy Nowosielski, Lech Okołów, Włodzimierz Pawlak, Sławomir Pawszak, Józef Petruk, Katarzyna Przezwańska, Henryk Starzewski, Jerzy Tchórzewski, Karol Wierusz-Kowalski, Ryszard Winiarski, Jakub Wojnarowski i Krzysztof Żwirblis.
Współpraca ze strony Fundacji:
Kamila Bondar.
Współpraca ze strony Zachęty:
Maria Świerżewska-Franczak.
Identyfikacja wizualna:
Jakub de Barbaro.
Realizacja:
Krystyna Sielska, Andrzej Bialik oraz zespół.
Realizacja muralu:
Maja Kościkiewicz.
Organizatorzy:
Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki oraz Fundacja Sztuki Polskiej ING. Wszystkim bardzo chcielibyśmy podziękować za współtworzenie tej wystawy.
Dziękujemy.